Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
To jest audycja Srebrne pokolenie. Ja goszczę dzisiaj w domu u pani Celiny Riedl i u pana Tadeusza Riedl. Dziś będziemy rozmawiać o sprawach seniorów, ale w ujęciu historycznym. Czy w Polsce istnieje coś takiego jak świadomość historyczna w młodym pokoleniu, na przykład zakorzeniona? Czy ludzie młodzi interesują się historią? Waszym zdaniem, ludzi seniorów, pani już przeżyła trochę lat na świecie, pan Tadeusz też. My rozmawiamy w okolicy rocznicy katyńskiej, 13 kwietnia, właściwie to dzień, kiedy obchodzimy ten smutny czas, bo to jest taki dzień, kiedy pomordowano oficerów, ale też dzień, kiedy was wywieziono na przykład do Kazachstanu, prawda, w 40 roku. Jak to jest dzisiaj w Polsce? My dzisiaj obserwujemy wojnę na Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę. Macie państwo na ten temat swoje zdanie? Czy Polacy interesują się historią w ogóle? Czy chcą rozmawiać o historii? Czy rozumieją zjawiska historyczne, panie Tadeuszu?
Jeżeli chodzi o młode pokolenie, no to ja danych nie mam, jak to wygląda, to trzeba by badania przeprowadzić, ale taka ciekawostka. Pisząc jedną z moich książek o Lwowie, ja wśród studentów taką ankietę z testami i w tych testach, jak potem sprawdzałem, wyszło, że większość studentów, znaczny procent, nie pamiętam już jaki, nie orientowało się, gdzie leży Lwów. No więc to jest
oczywiście żart.
Nie, to fakt.
Fakt.
Przecież studenci po maturach, studenci wyższej uczelni.
Nie. A panią coś zaskoczyło, kiedy opowiadała pani przez wszystkie swoje lata o historii swojego ojca, który został zamordowany w Ostaszkowie. Pani jako córka, która razem z mamą i ze siostrą swoją zostały wywiezione do Kazachstanu i potem w 1946 wróciły dopiero. Zresztą pani jest osobą, która bardzo długo walczyła o imię dobre swojego ojca, która próbowała przed różnymi trybunałami międzynarodowymi walczyć o prawdę. Jak pani postrzega to naszą dzisiejszą świadomość historyczną? Czy rozumiemy Rosjan? Czy wiemy, co to jest za naród? Czy Polacy w jakiś sposób mają jakieś, nie wiem, zaległości z przeszłości do odrobienia?
No ja myślę, że nie jest to tak, że Polacy jako Polacy mają jakiś określony stosunek. To zależy. Mianowicie chodzi o to, że ci, którzy pokoleniowo powiem, prawda? Pokolenie, które, no pokolenie mojej mamy, moich rodziców, którzy jeszcze pamiętają czasy niewoli, prawda? Czasy zaborów, no to wiadomo, jaki mają stosunek. Rosja, zabór, prawda? Wywożenie na Sybir.
Tylko to pokolenie już odeszło?
To pokolenie już odeszło. Natomiast nasze pokolenie, które też przeżyło tą drugą już wojnę światową. No i jest faktycznie, no, jeżeli chodzi o Rosję, jedni mają pozytywny stosunek, a inni negatywny. Jest podział. Jaki podział? Taki podział, że ci wszyscy, którym w Polsce się dobrze powodziło, powiedzmy to środowisko inteligenckie, środowisko patriotyczne, wiadomo, mają za złe Rosji. Natomiast ci, którzy, no ta klasa taka, myśmy mieli dużo ludzi, chłopów, prawda, takich, biedy było w Polsce trochę, prawda, po zaborach i w ogóle, to pamiętam, jak na Polesiu tam byliśmy, bo tam była taka mieszanka polsko-białoruska, no to niektórzy Białorusini uwierzyli w propagandę rosyjską, że Związek Radziecki to jest ustrój bardzo sprawiedliwy, prawda, że wszystkich się jednakowo traktuje, że takie nastawienie, że Rosjanie no to naród taki no wyjątkowy jak gdyby, bo mają w sobie tą taką imperialną jakąś cechę, prawda, że chcą być wielcy, no bo wielki jest kraj, to te piosenki takie patriotyczne, ich szeroka strana, moja radnaja.
Neostalinizm, neoleninizm
cały
czas istnieje.
Nawet wśród polskiej młodzieży. Przecież ja byłam wychowywana bez mamy. W dzieciństwie się inaczej przeżywa, no bo dziecko to jest dziecko, prawda, nasze matki inaczej przeżywają. Ja pamiętam, że to przyjmowałam, jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza, to, co się dzieje w życiu. Prawda? Ważne, żeby była mama, taty nie było. Było źle, było bardzo źle, ale powiem, co nam pomagało wszystkim. I małym, i dużym. Byliśmy religijni, byliśmy wierzącymi. Czyli ta wiara, nadzieja i miłość to był taki, taka wartość była, prawda? Wiara w Boga, że Pan Bóg nas nie opuści. Nadzieja, że to przecież się kiedyś skończy, że wojna, że tato wróci. No i miłość, myśmy się nie kłócili, tak jak teraz w Polsce jesteśmy skłóceni, to czegoś takiego ja z tym się nie bardzo mogę pogodzić. Jak się potrafią Polacy kłócić, byle o co. No ale to już jest inna sprawa, bo to polityka wchodzi w grę. A wtedy polityki nie było, wtedy była walka o byt. Wtedy, kiedy jest walka o byt, no to człowiek walczy o to, żeby przeżyć dzień, prawda? Żeby nie umrzeć z głodu, żeby nie zamarznąć gdzieś tam. To były tragiczne te lata na Syberii. I jak wróciliśmy do Polski, to wszystko było cudowne. I się śpiewało wtedy, a Związek Radziecki to już nie ten, prawda, to już teraz jest przyjaźń, to teraz już piosenki się śpiewa. I ja też śpiewałam Szeraka Strana Maja Radnaja w szkole.
No, a żołnierze szkole... wyklęci przecież cały czas działali w lasach.
Działali w lasach i o nich nikt nie wiedział, bo nie było tego, nie było to ujawnione. Teraz dopiero, prawda, wszystko się... Przecież kiedy Polska była podporządkowana Moskwie, no to przecież fałszowana była też historia. Ukrywano, przecież no mama się przyznawała, zawsze mówiła, byłam w sowieckim raju i tak dalej, no ale nie było mowy, żeby ktoś taki jak moja mama gdzieś tam awansował, gdzieś tam był kimś, prawda? Był, no to, że po rosyjsku mieszkaliśmy tuż przy granicy i mama znała cyrylicę, no po prostu chciała się nauczyć, kończyła szkołę, gimnazjum Urszulanek, bo też była sierotą po rodzicach, którzy w I wojnie światowej zginęli. No więc mama znała ich język i tam sobie jakoś tam w tej Rosji potrafiła sobie poradzić, chociaż przyjechała już, prawda, z gruźlicą i tak dalej, i tak dalej. Musiała pracować w PGR-ze, bo lekarze powiedzieli, że po tej gruźlicy to musi być wieś, musi być las, musi być spokój. No i tam do PGR-u mama jako księgowa główna tam na ten jakiś zespół PGR-ów i mama tam pracowała, ale była sobą zawsze, także ale nikt tam nie donosił, nikt nikogo tam do tego, tylko słuchali, wierzyli, nie wierzyli, prawda, jak to było. W każdym bądź razie ta nasza też polska propaganda na korzyść Związku Radzieckiego działała i ja jako młoda też troszkę ulegałam, może i prawda sobie myślę.
Nie pani jedna. Panie Tadeuszu, jak to pan pamięta te lata 60., 50., 70. do 80.
Działania, powiedzmy, Putina na pewno się niczym nie różnią od innych. Natomiast jest teraz, prawda, ta najbardziej istotna, jak się wydaje, sprawa, to wybory we Francji, bo jeżeli pani Le Pen wygra, no to może to się dla Polski fatalnie skończyć. Dlaczego? Dlatego, że Le Pen chce usunąć Francję z NATO. Nigdy nie wiadomo, czy i nie z Unii Europejskiej. A jak te organizacje będą słabe i przestaną istnieć, to przecież wojska Putina po opanowaniu zachodniej Ukrainy zatrzymają się przy granicy w pobliżu Przemyśla Chrebennego i będą czekać na dobrą okazję, kiedy z nami zrobić porządek.
Tak mnie to wygląda.
To mówią seniorzy. To ja mówią seniorzy też, że ja tak interesują mówię. Się polityką.
My się tutaj różnimy.
Różnicie się.
Mąż jest pesymistą, no a ja jestem optymistką.
I w małżeństwie zdarzają się różnice zdań. W takim małżeństwie jak państwa.
Naturalnie. No.
Ale śledzi pan od 24 lutego agresję Rosji i
tak jest,
ten kraj pana nie zaskoczył niczym. Pan miał zdanie takie właśnie o tym, że to jest kraj, który zdać na każdą zbrodnię?
Tak jest, naturalnie. To się nic nie zmienia. Jeszcze w dodatku, jeżeli, prawda, jak zwykle tam jest tylko państwowa telewizja czy państwowe środki masowego przekazu, no to ogół społeczeństwa tylko to wie, co mu jest,
tak,
prawda,
ale jest
podawane.
Internet.
A nie, internet.
I wcześniej czy później, no to mi się wydaje, że Rosja też zmieni. Znaczy Rosja jako Rosja to wątpię, bo to jednak jest troszkę w mentalności. Jak 5 wieków, prawda, było to rosyjskie imperium i Rosjanie mają to wyssane z mlekiem matki.
Proszę powiedzieć mi taką rzecz. Wy, jako seniorzy, jako ludzie starsi, którzy już wiele przeżyli, obawiacie się w ogóle tego, co się dzieje na świecie? Śledzicie to, jeśli chodzi o może mniej politykę, chociaż pan Tadeusz widzę, że tutaj ma sprecyzowane poglądy i śledzi to, co się na przykład we Francji dzieje, ale czy po prostu spokojnie do tego podchodzicie? Bo ja w tych audycjach dla seniorów z wieloma seniorami rozmawiam, oni po prostu męczą się fizycznie, żyjąc w takim, a nie innym środowisku.
Tak, my nie.
Wy już spokojni,
ponieważ nasze... Tak. Dlaczego? Dlatego, że i tak Pan Bóg nam pozwolił tak długo żyć, prawda? Ja mam 90 lat. Może za rok będzie miał też 90 lat.
Zdrowia życzę i do 100 lat.
W związku z tym, no cokolwiek nas spotka, to nas wcześniej już najgorsze spotkało i minęło. Nic gorszego nas może nie może spotkać.
Czyli to, że straciła pani tatę w Ostaszkowie i to, że wy zostaliście wysiedleni do Kazachstanu i potem
całe
ta bieda.
Całe życie to mnie bolało i nadal boli, ale tego się nie zmieni, prawda? To się stało, to było i to spowodowali Rosjanie, ale ile osób przez Niemców to samo cierpi, prawda? Czyli nasi sąsiedzi, i Rosjanie, i Niemcy zrobili nam wielką krzywdę temu pokoleniu, prawda, które przeżyło II wojnę światową, bo to przez nich myśmy ucierpieli. Myśmy nie wstrzymali wojny jako Polacy.
Czyli nie ma czegoś takiego u was, u państwa, którzy sobie mieszkacie tutaj w jednej z dzielnic Gdańska, że no nie śpicie po nocach z powodu tego konfliktu?
Nie. A to dlatego, że my się bardzo kochamy. Przez ile lat?
65 lat.
O, to jest... I to przytulamy się codziennie. I co będzie, to będzie po prostu.
A to jest ta bardzo ciekawa rzecz, że ja zaraz do tego wrócę w drugiej części audycji. Na razie z Państwem się żegnamy. A to jest pierwsza część, tak. A o tym przytulaniu porozmawiamy za chwilę.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Pani Celina i pan Tadeusz Riedl, razem żyjecie już w małżeństwie ile lat?
65 lat.
65 lat.
Tak.
To jakie to gody przed wami albo za wami? Nie. Liczycie?
Nie.
No już nie wiemy, jakie to gody, jakie w ogóle są. Wiem, że są srebrne, złote jakieś i jeszcze jakieś tam.
Pani jest z wykształcenia?
Filolog.
Filolog, a pan historyk?
Nie, ja jestem biologiem.
Biolog, a skąd?
Dokładniej profesorem nauk biologicznych. Proszę sobie wyobrazić, że tak, biorąc pod uwagę mój wiek, jadę do Lwowa, ja każdą ulicę wiem, jak po polsku się nazywała, czyli polską nomenklaturę ulic znam. Przecież za parę lat to już nikt nie będzie niczego o Lwowie wiedział i to już nie będzie miasto, którym się będą w Polsce interesować.
A teraz ze względu na ten konflikt i na wojnę i na te czołgi...
No to akurat trochę tam się o tym Lwowie...
Trochę rozmawiamy, nawet trochę, może nawet sporo, jednak wydaje mi się, że dużo więcej niż przed agresją rosyjską. Lwów wrócił znów na czołówki.
To chwilowo tak. No na szczęście nic tam się złego nie dzieje.
Pan urodził się w którym roku we Lwowie?
W 1933.
A pani Celino?
W 1932.
Ale nie we Lwowie.
Nie, ja na Polesiu, tam właśnie blisko granicy Kołopińska w Krasnej Woli, ponieważ tam tata pojechał na 10 lat do służby w Policji Państwowej po wojsku i po 10 latach właśnie w 1940 roku miał wracać w swoje rodzinne strony, czyli do Gostynina pod Warszawą, ale...
Trafił do wojska
i już... Nie wrócił.
I w tym wojsku został właśnie rozstrzelany przez Rosjan w 1940 roku.
Tak, w 1940 roku, dokładnie 13 kwietnia, bo jest ta data napisana na tej liście, która została wysłana do tego NKWD, które rozstrzeliwało nocą i w tym dniu właśnie 13 kwietnia. Nawet właśnie ta historyk rosyjska, która badała tą sprawę i też te groby, ona dużą pracę historyczną, wielką pracę historyczną wykonała dla Polski. I to jest wszystko w książkach, w dokumentach. To wiem, bo byłam w Miednoje, tam gdzie tato jest, prawda, w tej zbiorowej mogile numer 19, ona mi podała.
Tam jest grób
zbiorowy. grup numer 19, że ci, którzy 13 kwietnia byli przez Moskwę, prawda, zapisani, w Moskwie sporządzano listy po 100 osób. Lista 100 osobowa i następna druga lista znowu 100 osobowa i tam po 200, po 300, zależy w jakim ośrodku, nocą potrafiono rozstrzelać tyle osób.
A ojciec w którym obozie został rozstrzelany?
On był z obozu Ostaszków.
A w którym miejscu dokładnie został zabity?
Zabity właśnie w tym Twerze, Kalinin dawniej, Twerze, a pochowany, czyli wrzucony właśnie cmentarz w Miednoje, ten cmentarz, bo tam powstały polskie cmentarze w Miednoje, prawda, w Katyniu i w Charkowie. I tam na tych cmentarzach są te zbiorowe mogiły.
A słyszała pani teraz o tych wojskach, które bombardują te cmentarze, które niszczą te
tak,
cmentarze?
Tak, wiem o tym, że już nawet w Charkowie właśnie ten cmentarz też już został, znaczy po prostu bomby już tam trafiły. Natomiast jeżeli chodzi o Katyń, to Rosjanie sami likwidują, sami dewastują.
A i nawet mówiła pani o tym, że i w części społecznej świadomości zachodzą zmiany,
tak,
że,
tak,
odwraca się,
tak,
że odwraca się, tak, to, co kiedyś było uznawane za prawdę, czyli że to Rosjanie dokonali tego mordu,
tak,
to teraz znowu wracają te historie z Niemcami.
Tak, tak, tak. Teraz twierdzą Rosjanie, że to Niemcy zrobili.
Znowu?
No tak. Teraz rozpowszechnia się właśnie taka historia.
Taka jest propaganda.
Taka propaganda jest w tej chwili. Ja mówię, no nawet powołuje się specjalne, tak jak powołano specjalne gremia, włączono w to pisarzy, nawet jakiegoś patriarchę, jak robiono ten falsyfikat taki sporządzano, że to zrobili Niemcy, świadków powoływano. I ta broszurka istnieje, bo to w różnych językach rozsyłano. Amerykanie na pewno notabene wiedzieli o tym, ale nic nie zrobili.
To które to lata, o których teraz pani opowiada?
W 1944.
W 1944. Myśli pani, tak, że Amerykanie też wiedzieli o tym?
To od początku wiedzieli. Przecież już, no a w Norymberdze, dlaczego nikogo nie osądzili? Bo Niemcy nie zrobili tego, więc nie mieli dowodów. Rosjanie nie dostarczyli dowodów, wobec tego sprawa nie została. Czyli właśnie mówię, wielki błąd, że alianci po zwycięstwie nad, prawda, po tej wojnie, II wojnie światowej, rozliczyli zbrodnie hitlerowskie, a nie rozliczyli zbrodni stalinowskich.
Bo tak naprawdę ile lat pani musiała walczyć o to, żeby się dowiedzieć, gdzie tata leży, kiedy został zamordowany, ewentualnie przed Trybunałem Międzynarodowym dochodzić sprawiedliwości, żeby uznać tę zbrodnię za ludobójstwo, a nie zbrodnię wojenną? Ile lat pani to zajęło?
Od 90 roku.
I udało się? I na czym dzisiaj pani stoi?
Oczywiście, że się udało. Przecież dzięki temu, że tą sprawę, prawda, trafiła do Trybunału.
W Strasburgu.
W Strasburgu, Trybunału Praw Człowieka. Trybunał uznał, że to była zbrodnia wojenna, że zamordowano, zastrzelono około 22 tysięcy polskich oficerów w Katyniu, w Miednoje. Prawda? Wszystko to pierwsza instancja Trybunału uznała i że jest to zbrodnia wojenna, która się nie przedawnia. W związku z tym, że uznano to za zbrodnię wojenną, która się nie przedawnia, można do tego wracać. I mecenas Nowosielski ma nadzieję, że któreś tam pokolenie, bo my już na pewno nie, bo odchodzimy, prawda? Wymiera to pokolenie dzieci, ale pokolenie wnuków jeszcze ma prawo dociekać prawdy.
Srebrne pokolenie już wie o tych wszystkich historycznych prawdach, akceptuje,
tak,
je,
tak,
doszło do tych prawd, ale przekazuje jakby chyba pałeczkę,
tak,
młodszym.
Oczywiście, że tak.
Czy młodzież...
Ja chciałam powiedzieć właśnie, bo pani pytała właśnie jak młodzież. Ponieważ my jako organizacja, Związek Sybiraków i Rodzina Katyńska, jesteśmy zapraszani, że tak powiem, przez nauczycieli historii, którzy chcą, no, jak gdyby u źródła, prawda, dowiadywać się prawdy, to co myśmy przeżyli, dopóki żyjemy. No już się kończy akurat, ale przez całe te 30 lat mąż też był zapraszany, ponieważ w sprawie Banacha na przykład, lwowskiego uczonego matematyka, do szkoły, bo chcą o tym wiedzieć, prawda, że we Lwowie był taki nasz Polak, prawda, sławny i tak dalej. Nas z kolei też pytają o przeżycia, gdzie, kto, jak. A więc i sybiracy, i członkowie rodziny katyńskiej. O wszystkim opowiadamy młodzieży i oni są zainteresowani. Są konkursy przecież, tutaj w Gdańsku zwłaszcza. Każdego roku prowadzone są konkursy. Zresztą pani o tym wszystkim wie. A więc młodzież się tym interesuje.
A jak to robicie? Jak państwo to robicie, że doskonale macie poukładane te fakty, daty, godziny, nazwiska w głowie? Rozmawiałyśmy już wiele, wiele lat temu, a dziś rozmawiamy ponownie. Już kilka lat minęło i pani nadal świetnie to wszystko pamięta.
A to siedzi w środku, prawda? Tego się nie zapomni, ponieważ pamięć ludzka jest wybiórcza. Zapamiętuje się to, co człowieka, jak to się mówi, dożywego jakoś albo rani, albo wielka radość, prawda, którą się pamięta. Pamiętam doskonale powrót do Polski, no takiej radości w życiu nie miałam i wtedy, kiedy wychodziłam za mąż.
Za pana Tadeusza. A pan, panie Tadeuszu, w którym roku tutaj przyjechał?
Nie, to troszkę to jest bardziej skomplikowane.
A proszę opowiedzieć.
Nas usunięto ze Lwowa pod koniec 1945 roku i wtedy rodzice, byliśmy pół roku w Krakowie, ponieważ rodzice nie znaleźli mieszkania, przenieśli się do Bielska-Białej. Tam ja chodziłem do szkoły, do liceum, potem zostałem przeniesiony do Warszawy, gdzie był brat, tam zdałem maturę. Po maturze z kolei przeniosłem się do Wrocławia, gdzie na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyłem studia. We Wrocławiu mieszkałem 33 lata. Tam poznałem żonę, tam się, prawda, ożeniłem, pracowałem i dopiero w 81 roku zaproponowano mi pracę w Gdańsku i przez 5 lat dojeżdżałem z Wrocławia. Wtedy się wagonem sypialnym, ale trzeba było bilety kupować na miesiąc naprzód, bo potem były wysprzedane. Więc dojeżdżałem przez 5 lat do Gdańska, aż wreszcie, prawda, dostaliśmy tutaj to mieszkanie, w którym już 35 lat też mieszkamy.
Ale już małżeństwem jesteście ponad 60. To jakaś taka recepta na to dobre pożycie małżeńskie jest?
No pewnie, że jest.
Bo rozmawiacie na pewno też o ważnych rzeczach, o sprawach historycznych, bo też was łączą i to są wspólne tematy. Te wspólne tematy, no, też łączą.
Raczej chyba nie, dlatego że jednak on nie trafił na Syberię, a to tylko przez przypadek, bo byłby trafił. Mianowicie wtedy, jak mąż mówił, że podjeżdżała furmanka czy tam samochód, tak, pod dom. Bo ja wiem to od mojej teściowej, czyli od jego mamy, która mi opowiadała, że tak, podjechali po nich, tak. Ale ponieważ oni byli bardzo bogaci, bo to tak rodowo, prawda, rodzina kupców lwowskich znanych, firmy mieli, prawda, od tam gdzieś, od któregoś tam wieku, 18 czy coś takiego. No i mieli piękny dom, piękną, no, willę taką, gdzie tam notabene Banach mieszkał, dlatego pytają Rydlów o Banacha, bo ich w grobowcu Rydlów jest Banach pochowany. Więc w każdym razie tam zupełnie inna historia. Podjechali, też chcieli ich zabrać już jako tak zwanych burżujów, bo zabierano inteligencję i zabierano bogatych. No ale się okazało, że w ich domu już się zagnieździło nie NKWD, bo NKWD to są mordercy, to są zabójcy, tylko wojskowi, po prostu oficerowie wojska, to była inna jak gdyby
kategoria
ludzi, tak. Oni byli ludzcy.
I oni
ludzcy.
Pewnie spowodowali, że...
Tak, tak. Powiedział.
Mianowicie jak podjechały te samochody, te ciężarowe, najprawdopodobniej już dzwonili do domu, to wybiegli dwaj oficerowie, ci mieszkający w naszym mieszkaniu, kazali się usunąć mamie czy tacie i sami zaczęli z tymi rozmawiać.
I załatwili sprawę.
Załatwili sprawę, że oni odjechali.
Ile pan miał lat?
To był rok 41, czyli wtedy 8 lat.
A jeszcze należy dodać, że właśnie inna klasa, jak gdyby inna warstwa ludzi, NKWD-ści, KGB, to są ludzie przeszkoleni, między innymi do zabijania, prawda, za wszelką cenę. Kto wróg, to musi zginąć. Natomiast wśród Rosjan jest dużo porządnych ludzi, chciałam powiedzieć. To my, o tym byśmy się przekonali choćby tutaj, prawda, ci oficerowie dwaj uratowali Rydlów od wywózki. I takich przypadków jest więcej. To notabene opisali w naszej książce, którą tutaj opracowałam przez Sybir na ziemię gdańską, gdzie tam właśnie o tym piszą, że też oficerowie rosyjscy, którym dawano kwatery w domach takich lepszych, to oni ratowali, prawda, od wywózki w jakiś sposób, w różny sposób. No moją koleżankę, tą Marysię Wysoczańską też w ten sposób, jej krewnych, bo ją nie uratowano. Zresztą Wajda w swoim filmie, Katyń, pokazuje też taką historię. Notabene myśmy z panią tą Milą, pierwszą naszą prezes, bo teraz jest Hania, a przed tym była pani Maćkowiak, myśmy tą książkę naszą, Przez Sybir na ziemię gdańską, zawieźli i Wajdzie wręczyli reżyserowi i ten wątek tam jest. I on taki wątek wykorzystał też w tym filmie Katyń.
Oboje ten film oglądaliście.
Tak, oczywiście. I chciałam powiedzieć, że w Rosji jak byliśmy, to też mimo tej tragedii, którą tam przeżywaliśmy, trafiali się Rosjanie porządni, uczciwi, no te będę, którzy też byli prześladowani, bo u nich oni się tam znaleźli na Syberii jako nieblagonadziejny. Ktoś, kto nie budzi zaufania, kto nie jest oddany idei komunistycznej, to tego też należy wyeliminować. I oni to teraz robią. I ta dziennikarka, o której mówiłam, która nagrywała właśnie nas, napisała mi w mailu, ciekawe, że to zniknęło nagle u mnie.
Mail sam zniknął?
Tak, tak, cały no, mail zniknął, bardzo. Ciekawe. I ona mi napisała właśnie o tym, że ludzie są zastraszani, że się boją, że po to się zastrasza ludzi, żeby z nich zrobić niewolników. Tak, dokładnie. Oczywiście po rosyjsku to napisała, ale zniknęło mi. Idolem Putina jest Piotr I, który przesunął Rosję tam o jakieś ileś tam lat, prawda, bo był, kształcił się za granicą na zachodzie. No Iwan Groźny jest jego idolem, który dla władzy potrafił syna zabić, prawda, własnego. Idolem jest dla niego Stalin, no bo rozszerzył, prawda, Związek Radziecki. Stalin, no a teraz sam chce być idolem.
Jak to się skończy, panie Tadeuszu? Historia właściwie do opowiadania przez kilka godzin, a właściwie kto wie, czy nie przez całe życie. Państwo też w jakiś sposób rośliście razem z tą historią i wyrastaliście z niej. No a dzisiaj mamy to, co mamy. Obserwujemy wielką wojnę, agresję na Ukrainę, która pewnie jeszcze potrwa.
No, jak ukończyłem 70 lat, to już przestałem jako biolog pracować. Natomiast zająłem się sprawami Lwowa o tyle, że w tej chwili jestem autorem czterech ponad 300-stronicowych książek dotyczących Lwowa. No i one wszystkie miały bardzo ładne recenzje.
Liczy pan na to, że jeszcze do Lwowa pojedzie?
Proszę pani, teraz to jest bardzo, bardzo
co roku
wątpliwe. Natomiast ja jeździłem co roku z tym, że naprzód w latach, początek lat 70. to można było tylko przez Orbis na wycieczkę orbisowską na 4 doby jechać. Natomiast po 90 roku to już co roku tam jeździłem na 2-3 tygodnie. Stąd, prawda, olbrzymia liczba fotografii, które zostały w moich książkach wykorzystane.
Myśli pan, że jeszcze pojedziemy do Kijowa, do Charkowa, do Lwowa, no, my jako Europejczycy?
Ja bym tego nie łączył razem, bo dla mnie istotny jest tylko Lwów, natomiast Kijów, Charków, no to wręcz mnie nie interesują.
Tak pytam, ja wiem, ja to domyślam się, tylko pytam od innej strony, czy my jako Europa, my jako Polacy, my jako ludzie, którzy jednak no, jeździli na Ukrainę?
Jeżeli będzie Ukraina niezależna,
tak, to wtedy tak.
To wtedy żaden problem. No bo
a przecież... wierzy pan w to, że będzie taka sytuacja, że Ukraina...
Nie jestem tego pewien, bo to mnie bardzo, jak mówiłem już poprzednio, bardzo tak niepokojąco.
Jeżeli będzie, to będzie bardzo okrojona.
I przede wszystkim będzie biedna, bo jednak piekielne zniszczenia, prawda, wyludniona. Bo już nie mówię o zabitych, ale tych, którzy są w tej chwili wywożeni na teren Rosji, to już mogą nie wrócić, tylko być tam zatrzymani. No a ci, którzy się pojawili w Europie, w Polsce czy dalej na zachód w Europie, no też nie wiadomo, jakie losy ich będą, jak sobie.
Czy wrócą?
Ja myślę, że nie wrócą, nie będą mieli do czego, chyba nie wrócą, nie są na, aż na tyle, bo...
A myśleliście państwo, prawda? Że tyle lat po wojnie, już po tych wydarzeniach, które was też dotknęły, panią, pani rodzinę, znowu pani będzie miała pod koniec 2020, znaczy na początku 2022 roku takie déjà vu, że znowu to wraca, że znowu wojna?
Świat no nie wojny. Chcemy się wiedzieć, bo mi się wydaje, że świat odchodzi od wojny, bo ta wojna by była okrutna, bo są te nuklearne, prawda? Tam inaczej teraz się walczy. Na przykład młode pokolenie, nasz syn twierdzi, że teraz nie trzeba bomb, wystarczy sparaliżować elektronicznie wszystko, co na tym się opiera. A wszystko się teraz na tym opiera. Wystarczy, hakerzy mogą swoje zrobić, prawda?
Czyli wojna informatyczna, tak? Wojna na informacje.
Tak, która już trwa.
Serwery, tak?
Tak, która już trwa.
Zniszczyć i
tak, jak
nie trzeba niszczyć, ale mimo wszystko zniszczenia są straszne.
Bo ta tradycyjna taka wojna na wyniszczenie, która trwa, to jest tradycyjna wojna.
No, no. Ale ją widzimy.
Ale ją widzimy.
Bucza. Ludobójstwo.
I ona robi wrażenie, zwłaszcza na młodych, prawda? Myśmy się przyzwyczaili do tego i wiem, bo tak było, bo Warszawa też była zrównana, a Gdańsk też był, prawda? Wrocław i tak dalej. Ale młodzi, no to na nich to robi duże wrażenie. Oni tego...
Pamiętają, no nie mogli tego
Nie mogli, pamiętać. Tak. Także dla nich to... Widzę z jakim wzruszeniem i ta pomoc taka... To młodzi ludzie, starzy nie pomagają, bo oni wiedzą, że im nikt nie pomagał, nam nikt nie pomagał. Ukraińcy mają o tyle dobrze, że mają to zaplecze, że mogą wyjechać, że mogą opuścić kraj, że są tu serdecznie przyjmowani, że są tu goszczeni, że się nad nimi litują ludzie.
A jak państwo przyjechaliście w 1946 roku?
To byliśmy źle widziani, bo to ci, których Związek Sowiecki karał za coś. Za co? Za to, że przed wojną byli przeciwni, bo walczyli.
No tak, ale nie zapominamy, że tutaj przecież była cały czas władza komunistyczna po 1946
roku. No więc o to chodzi.
No właśnie.
O to chodzi.
Bo młode pokolenie już może też tego nie wiedzieć. Dlaczego wy byliście źle widziani?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Strasznie trudna ta historia, prawda? Taka,
no,
chociaż
tak.
Z jednej strony i prosta, i trudna, panie Tadeuszu.
No nie, no to na pewno to łatwe nie było i cóż, no. Czekamy, co będzie dalej. No.
Czas niestety nas tutaj goni nieubłaganie. My się musimy już z państwem żegnać. Pani Celina i Tadeusz Riedl byli dzisiaj gośćmi. Audycja taka właśnie historyczna, nawiązująca do tego, co się też za granicą dzieje i do tego, co się teraz wokół nas dzieje, a jednocześnie mówiąca też o tym, jak można pięknie żyć tyle lat razem. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Anna Rębas.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.